Witamy. Tym gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Dotarł pan do naszego studia, choć nie było łatwo, bo
nie było łatwo,
zima.
Tak, śniegu dużo na ulicach Warszawy.
To przenieśmy się na moment z zimnej Warszawy do ciepłego Kataru. Za 9 miesięcy, wielkie święto futbolu. To grupa marzeń czy grupa śmierci, jak pan na to patrzy? No,
grupa inna niż zwykle dla Polski, bo dawno nie graliśmy ani z Argentyną, ani z Meksykiem na mistrzostwach świata, więc z oczekiwaniem myślę będziemy patrzeć na polskich piłkarzy. Sprawili nam dużo radości. Dużo radości sprawiają nam tenisiści i Iga Świątek, i Hubert Hurkacz.
No dobrze,
więc czas sportowy
damy radę,
jest dobry.
Czy nie?
Ja wierzę, że tak. Wierzyłem w wygraną ze Szwecją, nawet w klubie tam prowadziliśmy jakieś zakłady, to w pewnym momencie już coraz mniej było osób, którzy taką mieli ufność i wiarę stuprocentową w to, że się uda. Ja wierzę, że będzie dobrze, trzeba wygrać pierwszy mecz i później będzie już lepiej. To no zawsze to... są, ale zawsze jest już wielka frajda, że trzy fajne mecze przed nami.
Nie, no jasne.
I jesteśmy tam.
Pojedynek Messi-Lewandowski też na pewno będzie barwny i widowiskowy.
I myślę, że tu się odegra Robert Lewandowski za brak otrzymania różnych nagród, które przypadały raczej Messiemu.
Ma pan rację.
A to jest dobra szansa na taki praktyczny rewanż.
Na boisko krajowe i to polityczne, bo gdyby wybory były gdzieś tam w tych najbliższych tygodniach, to pewnie osią sporu byłaby po pierwsze wojna, no w cieniu wojny wszystko by się odbywało, a po drugie drożyzna, bo to widzi każdy Polak chodząc codziennie do sklepu. Jaka byłaby recepta PSL-u, co sprawi, żeby te ceny przynajmniej nie rosły w najbliższych tygodniach, miesiącach?
No kilka spraw. Po pierwsze odblokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy, czyli
jest
środków
to
europejskich. Moim zdaniem jest ogromna, tylko trzeba trochę dobrej woli ze strony rządzących. Jest ustawa prezydenta likwidująca Izbę Dyscyplinarną. My ją poparliśmy w pierwszym czytaniu jako jedyny klub opozycyjny po to, żeby zgłosić poprawki, które umożliwiają odblokowanie tych środków. I to się może stać podczas pobytu pani przewodniczącej.
No właśnie chciałem to zapytać, tak? To
Komisji Europejskiej. Jeżeli będzie przyjęta ta ustawa z naszymi poprawkami, to mam prawie 100% pewności, że tak będzie. Jeżeli nie będzie tej ustawy, no to ta droga jest dużo trudniejsza.
Ogłosi to ona, czy ogłosi to polski premier?
No zawsze to
a
musi
może
być relacje, to się ogłasza chyba wspólnie. Znaczy komisja informuje o przyjęciu i tutaj nie szukałbym nawet jakichś przeszkód ku temu, żeby to zrobić wspólnie.
No ale to opozycja straci paliwo, panie prezesie, wtedy nie będzie za co krytykować rządu.
Ale to jeżeli się jest opozycją przygotowaną do rządzenia, to też się podpowiada rządzącym, którzy za chwilę mogą przestać rządzić, podejmowanie racjonalnych decyzji, a nie szkodzenie w Polsce. To jest droga na krótką metę. Takie działanie ma krótkie nogi. I ja w takim nie chcę brać udziału. Te pieniądze są dzisiaj potrzebne Polsce. One napędzą inwestycje. Bo czemu też jest wysoka inflacja? Z kilku powodów. Oczywiście od COVID-u zaczynając. Przez błędne niestety decyzje Rady Polityki Pieniężnej lub spóźnione. I kończąc, a może na pierwszym miejscu nawet stawiając, że na konsumpcji bazuje dzisiaj wzrost gospodarczy w Polsce, a jest za mało inwestycji. 17-18% inwestycji to za mało. W planie Morawieckiego jeszcze w 2017 roku miało być 25%.
No, mamy wojnę. Pewnie
ale
ciężko się inwestuje.
Przed wojną też nie było tych inwestycji. Przed pandemią też tych inwestycji nie było na poziomie 20%. Więc środki z Europy są potrzebne, żeby były inwestycje na poziomie 25%, które gwarantują rozwój gospodarczy nie oparty tylko na konsumpcji.
Co zrobić, panie prezesie, żeby chleb nie kosztował 10 zł, tak jak pan wczoraj troszeczkę straszył.
Nie, tylko pokazujemy niestety smutną rzeczywistość dzisiaj gospodarzy rolników, producentów rolnych, którzy borykają się z problemem zakupu nawozów. Te nawozy są bardzo drogie. Bez nich plony będą dużo niższe. Już dzisiaj jest
Białoruś, która produkuje
bardzo wysoka
nawozy.
Cena zboża na rynkach światowych i ona będzie rosła. Wiele krajów będzie zależnych od zakupu zboża, więc tutaj też mamy kilka pomysłów. Po pierwsze dopłaty do nawozów, ale nie do hektarów, tylko do tony, żeby trafiło to do wszystkich rolników, bo ta propozycja rządu wyklucza 50% upraw w Polsce, bo wiele terenów jest dzierżawionych i kto inny bierze dopłatę, a kto inny uprawia ziemię. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no te pieniądze już powinny trafić i pomoc w zakupie powinna być natychmiast. Trzecia sprawa, to są też pieniądze unijne, które idą na modernizację rolnictwa. One by się bardzo przydały. I najważniejsza chyba, bo ona jest strategicznie długofalowa. Odejście od tych założeń z Komisji Europejskiej, od komisarza rolnictwa pana Wojciechowskiego, od tej strategii od pola do stołu, która ogranicza produkcję rolną o 20%. Nie ma dzisiaj zgody na to, żeby wprowadzać te elementy Zielonego Ładu, które ograniczają produkcję rolną, bo nie możemy być zależni od Ameryki Południowej żywnościowo. Tak jak dzisiaj jesteśmy niestety od Indii czy od Chin zależni, na przykład w niektóre półprzewodniki, czy od Rosji, jak widać, i Ukrainy, no właśnie, nawet w produkcji samochodów, a od Chin w dostarczaniu leków.
Spytam w tym momencie, czy światu grozi głód? No mam nadzieję, że nam nie, bo jesteśmy krajem chyba samowystarczalnym, jeśli chodzi o żywność, ale inne kraje
pod
także
takim hasłem...
Rosja grozi, że wstrzyma eksport towarów żywnościowych do krajów nieprzyjaznych, a to jest cała Unia.
Kilka jest powodów w ogóle zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. My o tym będziemy rozmawiać przez całą niedzielę najbliższą, 3 kwietnia. Zapraszamy wszystkich na Zieloną Niedzielę. W ponad 100 miejscach w Polsce spotkanie o bezpieczeństwie żywnościowym z producentami
i konsumentami. Zielona za miesiąc może.
Zielone jest zawsze w sercu, bo to jest optymistyczny kolor, dający kolor nadziei, więc trzeba mieć tą nadzieję na lepsze jutro i pogodową, ale też i żywnościową. No, Polska musi być silna żywnościowo. Jest spichlerzem i może być jeszcze większym spichlerzem Europy, ale nie wolno wykluczać ani małych gospodarstw, ale też nie wolno dyskryminować dużych gospodarstw. Trzeba dzisiaj pomóc na rynku nawozów, żeby za pół roku chleb nie był po 10 zł. Trzeba otwierać się i współpracować na różnych rynkach światowych, ale nie tak, że Europa staje się zależna od Ameryki Południowej czy od Afryki, tylko Europa jest samowystarczalna żywnościowo.
Czyli krótko, głód nam nie grozi, ale wzrost cen
brak stabilizacji żywnościowej to jest jeszcze też spowodowane brakiem na przykład melioracji odpowiedniej, również w Polsce. Pustynnieniem niektórych obszarów. Tutaj ten program Oczko Wodne widać, że się nie sprawdził. Trzeba autentycznego programu melioracji. Będziemy rozmawiać też o energetyce odnawialnej, bo to jest też ta przestrzeń na wsi, która musi być wykorzystana, czyli zupełne uwolnienie energetyki odnawialnej. Brak żadnych regulacji na poziomie krajowym. Wycofanie się z ustaw antywiatrakowych, antyozowych, antyfotowoltaicznych.
Słuchając pana, mam wrażenie, że zbliża się kampania wyborcza. To jest realny scenariusz? Nie, wcześniejsze wybory?
Polityk jest przygotowany do tego, żeby rządzić. I my mamy tą chęć sprawowania władzy, bo to jest w istocie każdej formacji politycznej. Mamy swoje doświadczenia. Pewnie i te trudne, i te bardzo dobre, więc z tego wynika to przygotowanie i ta umiejętność
ale
postawienia
jest realny scenariusz wybory w tym roku, bo niektórzy kreślą.
Ja nie sądzę. Nie sądzę, ale to nie znaczy, że nie trzeba na nie być gotowym. My za chwilę mamy na przykład spotkanie wszystkich liderów opozycji z okazji 25-lecia Konstytucji, a dzisiaj dokładnie 2 kwietnia przypada 25 lat, kiedy Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję, która do dzisiaj obowiązuje. I będziemy rozmawiać pewnie też o tym w kontekście konstytucyjnej odpowiedzialności i przestrzegania konstytucji i zmian w konstytucji, które ja będę chciał zaproponować.
Z kim blisko, z kim daleko PSL-owi, jeśli chodzi o opozycję, to już może w internecie porozmawiamy. Ja w radiu postawię jeszcze jedno ważne pytanie. Jarosław Kaczyński powiedział w radiowej jedynce wczoraj rano, że nie ma wątpliwości, że w Smoleńsku był zamach i wkrótce poznamy dowody. Co jeśli rzeczywiście tam doszło do zamachu?
Tylko te sformułowania po 7 latach sprawowania rządów, po 12 latach od katastrofy, no brzmią niewiarygodnie. I to jest pewnie najdelikatniej, jak można powiedzieć.
A może otworzyło się takie okienko możliwości dzisiaj? Jest wojna, Putin jest inaczej postrzegany?
To, że ta retoryka dzisiaj może znajdować większe podłoże, no bo nasz stosunek do Rosji wszystkich i innych krajów jest bardzo negatywny. Nigdy pewnie nie był tak negatywny w ostatnich latach, więc takie hasła na pewno znajdują przestrzeń, ale czy one oparte są o prawdę, czy o to, że wybuchła wojna na Ukrainie?
No,
dlatego
mówi,
te hasła
dowody
padają, bo Zełenski powiedział w parlamencie polskim i wspomniał to, czy dlatego, że coś odkryto? No to jakby coś odkryto, to raport Macierewicza, który był prezentowany kilka miesięcy temu, wzbudziłby jakieś zainteresowanie, a nikt o tym nie słyszy, nikt o tym nic nie mówi. I nie było, i prezes Kaczyński na ostatnich miesiącach nie poruszał tej sprawy.
PiS przedstawi to, co wtedy będą cały czas...
Znaczy ja nie wierzę, bo nie widziałem ich przez tyle lat. Nie ma ani sprowadzonego wraku do Polski, co było obietnicą. Nie ma wielu działań. Chciałbym, żeby przed kolejną rocznicą, gdzie zginęli również posłowie PSL-u, Wiesław Woda, Leszek Deptuła, Edward Wojtas, było uczczenie pamięci wszystkich na czele ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim i szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli też w tej katastrofie, czyli na pewno wspólna pamięć, szacunek do dokonań i takie poczucie przynajmniej wspólnoty
Władysław
szacunku.
Kosiniak-Kamysz, dziękuję. Słuchaczom radiowym się kłaniamy i żegnamy. Za moment przenosimy się do internetu i czekamy. Panie prezesie, dlaczego wykluczył pan wczoraj bardzo jasno i z góry brak poparcia PSL-u wniosku o odwołanie marszałka Grodzkiego, profesora Grodzkiego? To jest taka chyba też szansa, żeby się wybić na niepodległość, jeśli chodzi o PSL, pokazać.
No ale to głosowanie za marszałkiem z PiS-u jest wybiciem się na niepodległość? No nie, nie jest.
Może być marszałek przyszły z PSL-u? Dlaczego nie?
Wniosek jest tak skonstruowany, że to jest konstruktywny zawsze wniosek musi być o marszałka, tak jak o premiera w Polsce. Czyli w miejsce, to jest jedno głosowanie, w miejsce urzędującego marszałka powołuje się wskazaną osobą, a tam jest wskazany kandydat PiS-u, który nie gwarantuje rzetelności prowadzenia Izby. Pamiętam, jak prowadził to pan marszałek Karczewski. No to Senat był tylko maszynką do przyjmowania tego, co przegłosował
Sejm. No dobrze, gdyby wykorzystać tę okazję i marszałkiem Sejmu mógłby zostać Jan Filip Libicki. Dla was sytuacja wymarzona.
Na pewno chciałbym, żeby kiedyś był marszałek Senatu. Ponownie, tak jak w trakcie Zgromadzenia Narodowego 25 lat temu był marszałek Sejmu Józef Zych i marszałek Senatu Adam Struzik z PSL-u. Więc chciałbym, żeby a Filip Libicki jest do tego ze wszechmiar przygotowany, ale w tym wniosku jest wskazany kto inny. Jest kandydat PiS-u, więc nie będziemy za kandydaturą senatora PiS-u głosować. Marszałek Grodzki nie powinien użyć tych słów i mówiłem o tym publicznie od pierwszego dnia. Mam nadzieję, że nie będzie popełniał takich błędów. I to jest, myślę, wystarczające ze strony tych, którzy go poparli, sygnał na przyszłość.
Zaskoczeń nie będzie w takim razie, tak?
Nie będzie. No to tak jak nikt nie odwołał, PiS nie zgodził się na odwołanie marszałka Kuchcińskiego, marszałek Witek, jak były wielokrotnie zgłaszane wnioski. No myślę, że tutaj pewnego zaskoczenia, jakiegoś zaskoczenia nie ma, że ci, którzy wysunęli kandydaturę, nie oddadzą tego w ręce tych, którzy będą inaczej prowadzić obrady choćby Senatu. Do obrad Senatu, do tego, jak są procedowane ustawy, że są analizowane, że są zmieniane i na przykład są wskazywane bardzo słuszne poprawki choćby o tym, żeby uchodźcy, którzy przeszli granicę ukraińsko-słowacką, ukraińsko-rumuńską czy mołdawską, mogli otrzymywać te same świadczenia w Polsce. My to zgłaszaliśmy w Senacie, rząd tego na początku nie chciał, a później powiedział, że mieliście rację. No to więc Senat jest potrzebny, ale w tej roli, jaką teraz odgrywa.
Do uchodźców jeszcze wrócę, ale spytam jeszcze o tą scenę polityczną, bo powiedział pan wcześniej, że jest gotowy na te wcześniejsze wybory. Ja spytam, z kim? No bo jeśli patrzymy na ostatnie sondaże, no to PSL tak nie wypada najlepiej. Musi pan przyznać, Kantar 2% wam daje. To jest...
A pan redaktor ma taką zdolność wyciągania tych sondaży zawsze gorszych niż lepszych. Ja wiem, że
no dobrze,
to jest
są lepsze 5-6. Nie pamiętam, jest chyba Idris.
Średnia jest około 5-6%.
Ale to też nie jest wynik marzeń.
Super. Bez tego wyniku nikt nie będzie w Polsce rządził po następnych wyborach. Bez tych naszych kilku procent. Myślę, że wspomniane sondażownie dawały nam te 2% przed wyborami, gdzie dostaliśmy 8,5 później w wyborach. Więc tyle mają wspólnego sondaży z wynikami wyborów. I na pewno będziemy robić wszystko, żeby ogromadzić większą grupę, nie tylko jednostronnictwo, nie tylko Koalicję Polską, ale szerzej. Opozycja nie powinna iść do wyborów tylko i wyłącznie na jednej liście i to jest też niezmienne stanowisko. Uważamy, że dwie listy są na pewno dużo bardziej efektywne. Tych list też nie może być za dużo, bo jak będzie ich 6-7, no to na pewno łatwość wygrania w systemie D'Hondta partii rządzącej jest
ogromna.
Czyli
jedna to byłaby co, Lewica i Platforma?
No to ja nie będę odpowiadał za tych, ja nie będę odpowiadał za inne formacje. I my na pewno będziemy w bloku centrowym, który tak umiarkowanie podchodzi do wszystkiego, bez jakichś napinania emocji światopoglądowych, z szacunkiem do naszej tradycji, do historii, do kultury chrześcijańskiej, ale będąc mocno zakorzenionym w Europie, patrząc w przyszłość, szukając przyjaciół, a nie ciągle tylko wymachiwać szabelką i bić się z każdym dookoła.
Jarosław Gowin kreśli taki schemat, że to byłaby koalicja, w której w skład wchodziły PSL, on, jego ludzie, no i Szymon Hołownia, czyli Polska 2050. To jest realne?
No to jest ciekawa też konstelacja, która na pewno dawałaby dobry wynik, ale takie koalicje raczej się tworzy na kilka tygodni czy kilka miesięcy przed wyborami, a nie na kilkanaście miesięcy, więc coś, co by powstało dzisiaj, niezależnie czy to z udziałem PSL-u, już tak analizując, nie jako szef partii, tylko bardziej jako już analityk tego, co się dzieje, bo przez wiele lat przecież częścią tego jesteśmy razem z panem redaktorem i z innymi, takie koalicje mogą powstawać na krótko przed wyborami, nie na długo.
Jarosław Gowin jest dziś atrakcyjnym partnerem politycznym?
Na pewno ma trudne swoje doświadczenia. w ważnych momentach zachował się tak, jak należało, czyli przy wyborach kopertowych, czy w sprawie Polskiego Ładu, który obnażył podatkowo. Oczywiście nie wszystko mu się udało i nie ze wszystkiego pewnie jest dumny, głosowań za zmianami w wymiarze sprawiedliwości, za tym, co się dzieje w telewizji rządowej, czy za sprawami związanymi z relacjami z Unią Europejską. Pewnie ma tutaj jakieś wyrzuty i czas pokaże, jak potrafi naprawić te błędy.
Pytanie,
z przeszłości.
Czy przyszłość jeszcze polityczna przed nim stoi?
Trzeba dać szansę, bo też po trudnych takich osobistych doświadczeniach myślę, że to środowisko pokazało, że nie da się tak łatwo złamać. Jeżeli w tak trudnym momencie, jak przełom roku, było środowisko Porozumienia i jego posłowie nie przeszli na stronę rządzących, tylko pozostali w opozycji, pomimo wielu ofert, takich również personalnych, no to jest na pewno dowód tego, że tam ta siła się hartuje odwagi i odpowiedzialności.
A jakim może nie partnerem, a bardziej patronem może być dla pana jakiejś takiej szerszej koalicji prezydent Andrzej Duda? Mówi się o wyjątkowo ciepłych relacjach między panami.
Nie, to z szacunkiem do pana prezydenta, bo wykonał bardzo ważny ruch dotyczący Izby Dyscyplinarnej. Bez niego naprawdę o relacje polsko-unijne byłoby, z instytucjami unijnymi oczywiście, byłoby ciężko dzisiaj. Bardzo dobra decyzja prezydenta dotycząca zawetowania ustawy medialnej. Myślę, że ona w ogóle dzisiaj z perspektywy wojny, gdyby nie tamta decyzja, to Polska byłaby poza głównym obiegiem w podejmowaniu decyzji. Dzisiaj prezydent Duda jest jednym z najważniejszych na pewno polityków i polska dyplomacja w aktywny sposób działa w tym czasie, który mamy, zabiegania o sprawę ukraińską. I to, myślę, takie jest też poparcie opozycji dla tego działania. Jak jestem na wszystkich Radach Bezpieczeństwa Narodowego, to widzę, że nie ma tutaj sporów zasadniczych co do kierunku polskiej dyplomacji. Są podpowiedzi, może są jakieś didaskalia, którymi się różnimy, ale to jest na pewno kierunek jest wspólny. Więc Andrzej Duda ma dzisiaj ważną rolę do odegrania. Również wetowanie Lex Czarnek. Bardzo dobra decyzja.
No tak, więc przy okazji chyba wyszło.
No ale okej, ale to efekt się liczy. Nieważne, jaki motyw nawet był tego, choć uważam, że też tutaj takie merytoryczne podłoże i ocena pewnie małżonki pana prezydenta miała znaczenie do podjętej przez jego decyzji. Więc na pewno dużo lepiej oceniamy tą część kadencji pana prezydenta z tą aktywnością i też ze słuchaniem opozycji. Przyjął nasz wniosek o częste spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że przyjmie nasze poprawki do ustawy o Izbie Dyscyplinarnej i to jest szansa na normalność. To nie chodzi już o jakieś koalicje. No, prezydent powinien równo mierzyć wszystkich, nie tylko swój obóz polityczny.
No dobrze, w przyszłości, panie prezesie, widzi pan jakąś rolę dla prezydenta w tej polskiej krajowej polityce? Takiego właśnie jakiegoś, może nowe ugrupowanie prezydenckie powstanie za jakiś czas?
To czemu pan redaktor nie daje szansy na przykład na bycie szefem PiSu po tym czasie?
O tym nie pomyślałem, no bo tam jest chyba duża kolejka.
Ale no to teraz chyba pan prezydent zyskuje w tej pytanie, czy będzie się chciał angażować, bo to różnie byli prezydenci. Widzieliśmy Aleksander Kwaśniewski, młodo kończąc drugą kadencję, będąc wciąż bardzo młodym politykiem, już nie zaangażował się jako ten, który bierze na swoje barki odpowiedzialność za formację polityczną. Inaczej postąpił Donald Tusk po czasie przerwy związanej z pełnieniem misji na poziomie europejskim, światowym, wrócił do takiej bieżącej polityki. Więc tutaj są różne doświadczenia w tej kwestii. Ja myślę, że pan prezydent będzie chciał być aktywny. Tak to czuję.
Widzi pan go w roli takiego szefa neopisu? Nie wiem, jak to nazwać, no bo pewnie ta partia kiedyś być może się też
na
podzieli.
Pewno popularność, na pewno popularność. I to co się teraz dzieje, działa na jego korzyść.
A jak wojna wpłynie na polską politykę? Wojna na Ukrainie oczywiście, mam nadzieję,
bardziej
że ona się nie rozszerzy.
Płyną efekty wojny, które odczujemy. Czyli to, co mówiliśmy, inflacja, koszty życia, też obecność dużej grupy uchodźców. Pytanie na jak długo, bo wtedy po pewnym czasie otwartości serca, otwartych drzwi, które jest niesamowite i chyba na skalę światową oceniane. Nie, że jakakolwiek partia, jakikolwiek rząd, ale po prostu solidarność ludzka wygrała tą wojnę. I ona ją wygrała na pewno w pierwszym etapie. Ale po czasie rodzą się problemy dnia codziennego. Emocje, które też będą. I tutaj trzeba mądrej, szybkiej integracji społecznej. Nauki języka polskiego i pójścia przez tych, którzy chcą tu zostać do pracy. To nie może być tak, że ktoś przyjechał, otrzymał pomoc i będzie uzależniony od tej pomocy lub będzie chciał tylko, z tej, tylko być uzależnionym od tej pomocy, a nie, nie będzie chciał być aktywny zawodowo. No musi być aktywność zawodowa.
Ale ta pomoc, którą chyba dzisiaj Ukraińcy dostają od nas, jest duża.
Nie, dobra. Ona jest bardzo duża. Ona jest bardzo duża. Uważam, że musimy się jeszcze silniej domagać wsparcia unijnego.
No właśnie, dlaczego euro. Tego wsparcia wciąż nie ma?
Nie wiem, czy też te zabiegi są tak silne, żeby już to wsparcie było, ale my zrobimy wszystko i obiecałem to też na Radzie Bezpieczeństwa, wszyscy zresztą, że będziemy zabiegać o to wsparcie, żeby te pieniądze przyszły. Na pewno poprawa stosunków i nie jątrzenie i nie słuchanie grupy radykałów w obozie rządzącym, że trzeba się skłócić z Unią Europejską, pomogłoby, że te pieniądze będą szybciej. Powinny być jak najszybciej i powinna być ta pomoc też unijna dla krajów, które przyjmują tak dużo uchodźców, a Polska jest największa. Ale oprócz tego musi być aktywność zawodowa za chwilę tych, którzy tutaj zostają, szczególnie tych, którzy będą zostawać na dłużej. Nauka w szkole to jest już rozpoczęte, więc ten proces integracji jest niezwykle ważny, żeby nie było konfliktu społecznego.
Pan powiedział 1000 na każdego uchodźcę.
1000
tak?
euro.
1000 euro. Wcześniej Włodzimierz Czarzasty mówił o 500, no to widzę, że licytacja trwa.
A to nie chodzi o to, to nie licytuje się ani, bo przecież nie, ani ja, ani Włodzimierz Czarzasty nie mamy pewnie zbyt wielkiego wpływu na to, jaka to będzie wartość, tylko ja uważam, że to jest ta wartość, która oddaje to ogromne zaangażowanie i Polaków, i wspólnot samorządowych, i rządu. I ona i tak w pełni nie zrekompensuje.
To co będzie, panie prezesie, tak, że... jeśli tej pomocy nie będzie, Ukraińcy będą przybywać, nasza siła gdzieś tam będzie się wyczerpywała, serca może też, i co wtedy za pół roku?
Nie, myślę, że ta pomoc będzie. To jest tylko kwestia czasu i skuteczności. Pewnie gdyby był rząd, który ma lepsze relacje z Unią Europejską, może ta pomoc byłaby
szybciej. Ale dziś są chyba nie najgorsze. No, widać, te kontakty na każdym szczeblu są bardzo intensywne.
I źle by było, gdyby Unia postępowała inaczej, ale to nie jest też tak, że wszystkie inne sprawy zniknęły gdzieś. Jest kilka sporów, które są toczone. Uważamy niepotrzebne. Trzeba zacząć od likwidacji Izby Dyscyplinarnej z naszymi poprawkami. Naprawdę wyczyści to atmosferę i daje szansę na autentyczne uruchomienie środków i choćby przekształcenie środków w części z KPO na pomoc uchodźcom, na procesy integracji i aktywności na rynku pracy.
Jeśli rzeczywiście te pieniądze, jak pan powiedział, być może za tydzień będą przyznane Polsce, ta decyzja będzie, zapadnie, no to wtedy spór z Unią właściwie przestaje istnieć, przynajmniej na takim etapie, jak
na
jest
tym, na tym poziomie. Oczywiście jest kwestia wyroków, zaturów, za wykonanie innych orzeczeń. My będziemy dalej dążyć do pozytywnych rozstrzygnięć. Niezależnie, czy jesteśmy w opozycji, czy będziemy współrządzić, bo niektórzy też tak mówią, no po co wy tak zabiegacie o te środki z krajowego programu, przecież to PiS będzie je rozdawał. A to, no to jest właśnie takie małe spojrzenie na politykę, takie przez pryzmat, a kto tam pojedzie i wręczy tabliczkę z czekiem. No to jeżeli będziemy,
panie prezesie,
się
to jeszcze
tym
jedno pytanie.
Tylko podchodzić w polityce, no to my nic nie jesteśmy warci.
I jeszcze jedno pytanie o sankcje, bo Polska tutaj ewidentnie jest takim jednym chyba z najbardziej aktywnych graczy, jeśli chodzi o te sankcje twarde. Berlin, Paryż, ale też i Amsterdam, czy w ogóle Holandia, tak, opierają się temu.
Jak jeszcze myśli? Budapeszt.
Budapeszt, tak, ma pan rację. Chociaż zobaczymy, co będzie w poniedziałek po wyborach. Wygramy na tym jako kraj, czy przegramy?
To jest oczywiście wymagające, bo jest z jednej strony strategia odejścia od ropy, gazu, z węgla, całe szczęście, po latach zwielokrotnionego importu do Polski węgla, odejścia od tych paliw z Rosji i dobrze, tylko musi być druga strona medalu. I my ją proponujemy. Zupełne uwolnienie odnawialnych źródeł energii. Żadnych regulacji antywiatrakowych, antyozowych, antyfotowoltaicznych, tylko wspólnota lokalna ma decydować. Na poziomie ustawy ma być zupełna wolność, wspólnota lokalna na poziomie gminy. I to jest ta wolność. Chciałbym, żeby rząd przedstawił strategię przejęcia gazociągu jamalskiego, bo to jest największe aktywum.
A to jest możliwe? Prawnie?
No ale jak my się zastanawiamy o nacjonalizacji majątków prywatnych, no to czemu nie możemy przejąć gazociągu jamalskiego i rewersem na Jamale, który jest od 2010 roku, żeby popłynął i do Polski, do krajów bałtyckich gaz z Norwegii. No to była zwiększenie niezależności. I jak pomóc Ukrainie dzisiaj jeszcze? Też w sprawach energetycznych to jest ważne. Po prostu kupić od nich prąd. Oni dzisiaj mają ogromne nadwyżki prądu. Na szczęście dzień przed wojną udało się połączyć linie energetyczne, elektroenergetyczne pomiędzy Polską a Ukrainą po wielu latach. i może ten prąd za chwilę popłynąć, tylko trzeba go kupić. On jest i tańszy, a w ten sposób też pomożemy Ukrainie bardzo.
Zaczęliśmy od białych dróg. Pan mówił o zielonej niedzieli. Jednym z takich postulatów, które chyba jutro będziecie też ogłaszać, jest postulat, żeby wstrzymać budowę centralnego portu komunikacyjnego. I o to zapytam na koniec.
Tak.
Czy to jest dobry pomysł, panie prezesie? Bo widać wyraźnie, jak w tej roli, jak w tej wojnie, jaką rolę odgrywają właśnie lotniska. Duże, dobre, gdzie można szybko przerzucić żołnierzy i sprzęt.
To największą rolę odkrywa lotnisko regionalne.
W Rzeszowie. No ale całkiem nowoczesne.
Bardzo tak. Nowoczesne. I my właśnie akurat dlatego nie chcemy CPK, żeby taka Jasionka, Balice, czy Szymany, czy lotnisko pod Lublinem nie zostały zlikwidowane. Ponieważ one umrą w sposób naturalny, jak będzie wszystko skupione
gdyby
w jednym
za
porcie.
Dekadę, dwie, taki front stanu na Wiśle, to taki CPK koło między Łowiczem a Warszawą byłby idealny.
Nie wiem, czy nie byłby pierwszym takim miejscem do likwidacji, tak jak największy samolot, ten Antonow, został szybko zlikwidowany. Więc te duże obiekty, tak jak duże elektrownie, można łatwo rozwalić, a małe przydomowe elektrownie, jak będzie do nich miliony i jak będziemy mieć wiele dobrych lotnisk, tak jak dzisiaj mamy wiele zmodernizowanych lotnisk regionalnych, to nie jest tak łatwo do zaatakowania. Tu też jest wywłaszczanie rolników z ziemi pod Warszawą, bardzo dobrej ziemi, a to w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego też niezwykle ważne.
Władysław Kośniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję panie
prezesie. Dziękuję bardzo.
Dobrego
dnia
i zdrowego dnia. Do zobaczenia.